Tulsi Gabbard, ustępująca dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, odtajniła pakiet dokumentów i korespondencji, które mają stać się podstawą zarzutów wobec doktora Antonego Fauciego. Choć z tym odtajnianiem to różnie bywa. Niektóre strony wyglądają jak żywcem wyjęte z akt Epsteina. Gabbard oskarża Fauciego o finansowanie ryzykownych badań w Wuhan z publicznych pieniędzy, wpływanie na ocenę amerykańskiego wywiadu w sprawie pochodzenia COVID-u oraz składanie fałszywych zeznań przed kongresem. Trochę taki odgrzewany kotlet, ale za to surówki są świeże. Po raz pierwszy zostaje podany nie jako plotka, ale jako pakiet kwitów, maili, notatek ze spotkań, dokumentów i wewnętrznych komentarzy ludzi z aparatu państwa. No cóż, spieszmy się kochać teorie spiskowe. Tak szybko zostają oficjalnymi dokumentami wywiadu. Zapraszam. Gabbard zaczyna z grubej rury. Gain of function, czyli badania polegające na wzmacnianiu funkcji wirusów. Mocne oskarżenia pod adresem Antonego Fauciego. Już nie tylko o błędy, już nie tylko o konflikt interesów, ale wręcz o udział w spisku. A w centrum tego wszystkiego wraca pytanie, które jeszcze kilka lat temu w głównym nurcie debaty było niemal niewypowiadalne. Czy COVID mógł mieć nienaturalne, laboratoryjne pochodzenie? Dziś to tabu zostało przełamane.
Przed pandemią COVID dr Fauci, jako szef Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, przekazał miliony dolarów z kieszeni amerykańskich podatników na finansowanie niebezpiecznych badań nad wzmocnieniem funkcji koronawirusów nietoperzy w Instytucie Wirusologii w Wuhan. Prac, które obecnie powszechnie uważa się za źródło niezamierzonego wycieku laboratoryjnego, który zapoczątkował pandemię. Obecnie wspierając zarządzenie prezydenta Trumpa o maksymalnej przejrzystości, dzisiaj, w moim ostatnim dniu jako dyrektor wywiadu narodowego, ujawniam po raz pierwszy korespondencje i dokumenty, które dokładnie pokazują, jak Fauci współpracował z upolitycznionymi urzędnikami w społeczności wywiadowczej, by ukryć prawdę o swoich działaniach, o pochodzeniu wirusa z wycieku laboratoryjnego oraz o swojej roli w kierowaniu amerykańskich funduszy na te niebezpieczne badania, które spowodowały niezmierzone szkody i niezliczone stracone życia. Te dokumenty ujawniają teraz bezpośrednią rolę Fauciego we wpływaniu na oceny społeczności wywiadowczej dotyczące COVID-19 i manipulowaniu nimi, a także pokazują, jak Fauci skłamał przed Kongresem w 2024 roku, gdy pod przysięgą zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy lub udziałowi w rozmowach z przedstawicielami wywiadu na temat badań nad wirusem.
Kłamstwo przed Kongresem pod przysięgą to w Stanach Zjednoczonych paragraf i ciężkie przestępstwo federalne. Gabbard uważa, że Fauci świadomie mataczył. Chodzi o ten fragment przesłuchania z 2024. Kongresmen Brad Wenstrup zadaje kluczowe pytanie o rozmowy dotyczące jakichkolwiek badań nad wirusami. Precyzując, rozmowy Fauciego ze służbami. No i ten zaczyna opowiadać jakieś historie sprzed kilkunastu lat o Al-Kaidzie i broni biologicznej.
No właśnie, to jest odpowiedź.
Ale czy kiedykolwiek rozmawiał pan z nimi o badaniach wirusowych, jakiegokolwiek rodzaju?
Powtórzę. W czasie, gdy istniały obawy, że Al-Kaida mogła używać albo potencjalnie używać broni biologicznej, prowadziliśmy rozmowy z agencjami wywiadowczymi na temat takiej możliwości.
I dociśnięty o COVID-a mówi, no właśnie.
Ale nie w odniesieniu, powiedzmy, do COVID-19?
Według mojej wiedzy, nie w sprawie COVID. To jest ten moment. Fauci mówi, według mojej wiedzy, nie w sprawie COVID, ale chwilę później dodaje, że po rozpoczęciu dochodzeń był informowany przez agencje wywiadowcze. I tu zaczyna się spór, bo byłem informowany brzmi biernie. Oni mówią, ja słucham. Tymczasem dokumenty, które pokazuje Gabbard, sugerują, że Fauci nie tylko odbierał informacje, ale zadawał pytania, podsuwał tropy, wskazywał ekspertów i pomagał ustawiać ramy całej analizy. Proszę jednak pozwolić mi doprecyzować fakty. Po rozpoczęciu dochodzeń dotyczących COVID byłem briefowany przez agencje wywiadowcze na temat możliwości prowadzenia działań w różnych laboratoriach. Byłem briefowany przez agencje wywiadowcze.
Spójrzcie na ten dokument. To oficjalna wewnętrzna notatka wywiadu z 4 czerwca 2021, odtajniona przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego USA. Doktor Anthony Fauci osobiście siedział przy stole z analitykami służb specjalnych i bezpośrednio uczestniczył w pracach nad raportem o pochodzeniu C-19. Gabbard uważa to spotkanie za kluczowe. Fauci nie przyszedł tam słuchać. On przyszedł narzucić swoją narrację. Według odtajnionych papierów celowo i metodycznie przesuwał uwagę wywiadu na scenariusz naturalnego pochodzenia wirusa.
Otrzymaliśmy także zeznanie od wielu sygnalistów ze wspólnoty wywiadowczej, którzy zgłosili działania odwetowe za kwestionowanie działań tej wspólnoty, polegających na manipulowaniu informacjami dotyczącymi pochodzenia wirusa. Po raz kolejny ujawnia to wyraźny wzorzec tłumienia sprzeciwu, uciszania krytyków i ukrywania prawdy.
I coś w tym jest. Notatki pokazują, że pytał wywiad o próbki krwi naukowców z Wuhan, którzy tajemniczo zachorowali już jesienią 2019. Czyli był świadomy wątku laboratoryjnego. Gdyby przyznał to przed kongresem, wyszłoby na jaw, że teoria o wycieku laboratoryjnym była od początku brana na poważnie, choć nazywano ją wtedy teorią spiskową. Kolejna notatka tylko potwierdza, że za zamkniętymi drzwiami ten człowiek wykazuje duże zainteresowanie wątkiem laboratoryjnym. Pyta o precyzyjne detale, żąda dokumentacji medycznej 3 chorych naukowców z Wuhan i dopytuje, czy Stany Zjednoczone zabezpieczyły ich próbki krwi. To jest zachowanie kogoś, kto doskonale wie, gdzie leży punkt zapalny, a przynajmniej jeden z kilku. Zamiast tego Fauci wciska analitykom wywiadu teorię o naturalnym pochodzeniu wirusa z targu rybnego jako jedyną słuszną prawdę. Ale uwaga, w tym samym raporcie przyznaje, że Chińczycy popełnili błąd całkowicie czyszcząc ten targ, zanim zbadali go epidemiolodzy. Jeszcze raz, on po prostu wiedział, że tego tropu nigdy się nie da potwierdzić.
Bliskie relacje doktora Fauciego ze wspólnotą wywiadowczą pozwoliły mu objąć 3 kluczowe role, które chroniły go przed kontrolą.
Gabbard przedstawia Fauciego jako człowieka pełniącego jednocześnie 3 role. Pierwsza, sponsor badań.
Po pierwsze, dr Fauci finansował niebezpieczne badania nad koronawirusami, polegające na wzmacnianiu ich funkcji, tak zwane gain of function, powiązane z Big Pharmą i jej dążeniem do opracowania uniwersalnych szczepionek, które byłyby warte miliardy dolarów.
Ten dokument pokazuje warstwę finansową całej agendy. Grantobiorcą jest EcoHealth Alliance Incorporation z Nowego Jorku, Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych. Projekt nosi bardzo wymowną nazwę – Zrozumienie ryzyka pojawiania się koronawirusów u nietoperzy. Głównym badaczem jest Peter Daszak. A dobrze wiecie, że to nazwisko jest kluczowe, bo Daszak był prezesem EcoHealth Alliance, jednym z głównych pośredników współpracy z Instytutem Wirusologii w Wuhan. Kolejny dokument jest znacznie bardziej bezpośredni niż poprzednia karta grantowa, bo wskazuje nie tylko EcoHealth Alliance jako odbiorcę pieniędzy, lecz także wspomniany przed momentem Instytut Wirusologii w Wuhan jako zagraniczny komponent projektu. Druga rola to zakulisowy doradca wywiadu. Gabbard twierdzi, że Fauci wraz z wybranymi przez siebie ekspertami, oczywiście niezależnymi, naciskał na wspólnotę wywiadowczą, aby przyjęła wersję o naturalnym, zwierzęcym pochodzeniu wirusa.
Po drugie, dr Fauci był zakulisowym doradcą, który razem ze swoimi wybranymi, tak zwanymi ekspertami, naciskał na wywiad, aby zatwierdził naturalne, zwierzęce pochodzenie wirusa, po to, by ukryć jego własne niebezpieczne badania typu gain of function, finansowane z pieniędzy podatników. Wszystko to miało służyć celowemu ukryciu prawdy oraz odwróceniu winy i uwagi od działań samego Fauciego.
I tak dochodzimy do przejmowania kontroli nad narracją. Fauci rekomenduje służbom kontakt z konkretną, wskazaną grupą amerykańskich naukowców. Oczywiście, ich nazwiska w aktach są zaciemnione. Fauci nie tylko podsuwał wywiadowi gotowe analizy naukowe, ale przysyłał im swoich niezależnych ekspertów, którzy mieli przychodzić do CIA i podbijać jego własną opowieść. Mówi o tym kolejny element tej układanki. Ten mail pokazuje już nie tylko, że Fauci polecał ekspertów. pokazuje, że jego rekomendacje weszły do formalnego obiegu analizy prezydenckiej, a wewnątrz wspólnoty wywiadowczej ktoś alarmował. Czy naprawdę powinniśmy pozwalać politycznemu decydentowi wybierać nam konsultantów? Może to jeszcze nie jest dowód manipulacji raportem, ale jest dowodem realnego wpływu i zauważalnego konfliktu interesów. I właśnie konfliktu interesów dotyczy kolejna notatka. Autor tej korespondencji pisze, że Fauci nie powinien pełnić funkcji recenzenta, ponieważ był odbiorcą analizy wspólnoty wywiadowczej, miał własne stanowisko. Jego wcześniejsze związki z badaniami i debatą o pochodzeniu wirusa sprawiały, że jego bezstronność mogła być kwestionowana. Bo powinna. Fauci, niemal przez 4 dekady dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych oraz naukowy doradca Białego Domu, przeznaczył miliony dolarów z podatków na finansowanie ryzykownych badań Gain of Function w laboratorium w Wuhan. Współpracował z przedstawicielami służb wywiadowczych, aby, jak twierdzi Gabbard, zatrzeć ślady swoich działań. I w końcu trzecia rola. Publiczny autorytet medialny, co dopełnia się z poprzednią rolą. Fauci zostaje przedstawiony jako człowiek, który finansował badania, wpływał na wywiad i stał się głównym ekspertem występującym w mediach. Gabbard oskarża go o rozpowszechnianie dezinformacji oraz wykorzystywanie cenzury do utrzymywania jednej słusznej wersji wydarzeń.
Po trzecie, dr Fauci stał się pandemicznym ekspertem w mediach, publicznie rozpowszechniając kłamstwa i dezinformacje oraz stosując cenzurę przy użyciu każdej dostępnej platformy.
Gabbard mówi, że wywiad niemal zawsze uwzględniał zalecenia Fauciego. Zarzuca mu promowanie artykułu naukowego, do którego powstania miał się wcześniej przyczynić, a następnie przedstawianie go wspólnocie wywiadowczej jako niezależnej i wiarygodnej informacji. Gabbard zarzuca, że podczas przesłuchania przed specjalną podkomisją Izby Reprezentantów w 2024 Fauci zaprzeczał, że rozmawiał z jakąkolwiek agencją wywiadowczą o C-19.
Teraz, zgodnie z setkami przejrzanych e-maili dołączonych do tego ujawnienia, wywiad prawie zawsze uwzględniał zalecenia Fauciego. Promował fałszywy artykuł, do którego publikacji sam pomógł doprowadzić, jako wiarygodną informację do rozważenia przez społeczność wywiadowczą. Starsi analitycy chwalili doktora Fauciego nie jako decydenta, lecz jako kogoś, kogo nazwali bezstronnym przewodnikiem do prawdziwych ekspertów od koronawirusa, celowo ignorując ekspertów, którzy mogli nie zgadzać się z narracją Fauciego. Fauci na tym nie poprzestał. Ewidentnie skłamał pod przysięgą przed Kongresem, podczas swojego zeznania w 2024 roku przed specjalną podkomisją Izby do spraw pandemii koronawirusa, zaprzeczając, jakoby kiedykolwiek rozmawiał z jakąkolwiek agencją wywiadowczą o COVID-19. Korespondencja, którą dziś ujawniam, bezpośrednio przeczy jego zeznaniom złożonym pod przysięgą.
Analitycy kwestionujący wnioski dotyczące pochodzenia wirusa mieli doświadczać gruźb odwetu, marginalizacji, szkód zawodowych, zwolnień, ostrzeżeń dotyczących awansów i prób pozbawiania ich anonimowości. Zresztą ten sam proces był i u nas. Tyle, że dzisiaj rozmawiamy o samym jądrze agendy. To, co ustalono podczas tych spotkań na opłotkach imperium, w koloniach, było świętym obowiązkiem, było mantrą.
Ten wirus, to już w tej chwili oczywiście wiemy, to jest głównie socjologia. ECDC, cała Unia Europejska mówiła jednym głosem, ja miałem święty obowiązek mówić dokładnie tak samo.
Następnie opisuje działania mające zastraszyć sygnalistów podczas procedury składania zeznań, jak chociażby obecność ich przełożonych lub prawników instytucji, a także próby ograniczenia ich anonimowości.
Otrzymaliśmy teraz oświadczenie od wielu sygnalistów, ujawniające, że analitycy wywiadu, którzy odważyli się kwestionować wnioski doktora Fauciego dotyczące pochodzenia COVID, byli narażeni na groźby odwetu, marginalizację, a wielu z nich poniosło straty w karierze. Na przykład jeden z kontrahentów został zwolniony zaledwie kilka dni po zgłoszeniu się do ODNI jako sygnalista. W innym przypadku ci, którzy popierali hipotezę wycieku z laboratorium lub wyrażali odmienne poglądy, byli upominani przez przełożonych, że to kierownictwo zdecyduje, którzy analitycy awansują, a którzy nie. Przekaz był jasny: dostosuj się, albo zostaniesz ukarany. Wyżsi rangą liderzy próbowali także podważyć sygnalistów, pozbawiając ich anonimowości wymaganej w procesie zgłaszania nieprawidłowości. A podczas składania przez nich skarg nalegaliby na spotkaniach z ODNI obecni byli ich przełożeni lub prawnicy. Oczywiście tworzyło to atmosferę zastraszania.
Zmierzając ku końcowi, Gabbard odwołuje się do cierpienia wywołanego pandemią. Następnie mówi o latach kłamstw, cenzury i tuszowania, że Amerykanie zasługują na prawdę i odpowiedzialność. Ale nie tylko Amerykanie, bo również i my, Polacy. Dlatego też proszę o powstanie.
Też powstanie.
I w końcu zapowiedź poznania prawdy.
Jarosław! Jarosław!
Pandemia COVID spowodowała ogromne trudności i cierpienie milionów naszych rodaków, Amerykanów oraz niezliczonych osób na całym świecie. Teraz, po latach kłamstw, cenzury i tuszowania, naród amerykański zasługuje na przejrzystość, prawdę i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności. Taktyki stosowane do ukrycia prawdy pochodzą prosto z podręcznika głębokiego państwa. Upolitycznieni, nastawieni na własną korzyść przywódcy, tacy jak dr Fauci, zatuszowali własne przewinienia i nadużycia władzy, manipulowali informacjami wywiadu, kłamali kongresowi i podkopywali prawidłowo wybranego prezydenta, ograniczając mu dostęp do kluczowych faktów, których potrzebował, aby chronić kraj. Nadszedł czas, byście poznali prawdę.
Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie i porozglądajcie się. Może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Dziękuję za zaufanie. Uważam, że nie ma co rozgraniczać, kto jest elitą, kto jest mecenasem, a kto tylko wszedł i wyszedł. Bez Was nie miałoby to sensu. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.